Bursy, internaty i towarzystwa opieki nad młodzieżą. Któż nie słyszał o barwnych i komicznych, lecz częstokroć tragicznych dziejach stacji studenckich? Wszak były one jedyną ostoją zamiejscowych szkolarzy, których rodzice czy opiekunowie zdani byli na los szczęścia, upostaciowiony w mnóstwie wałęsających się po mieście faktorów. Nierzadko zdarzało się, że postępy uczniów w nauce szwankowały jedynie z powodu złych stacji, nad którymi nie rozciągano żadnej kontroli. Znanymi przez dziesiątki lat ubiegłego stulecia były takie lokale studenckie przy ulicy Nowy Świat, w domu do dziś istniejącym. Tam na piąterku, o niskich oknach dwuszybowych, istniał Olimp. Na parterze zaś Betleem, z powodu podobieństwa lokalu do stajenki. Nieco dalej zaś, ku tak zwanej czarnej drodze, sławne były Hades i Sybir, których sama nazwa, z pewnością trafna, dowodzi ujemnych walorów. Dopiero rok 1870 uleczył częściowo tę bolączkę społeczną. Wtedy to bowiem założoną tu została Bursa imienia Świętego Kazimierza, jako pierwsza statutem objęta instytucja w tej dziedzinie wychowawczej. Mając w bibliotece redakcyjnej list fundacji i statut tej bursy, czerpię wiadomości z pierwszej ręki. Otóż kapłan zakonu ojców Bernardynów, ksiądz Kazimierz Mikulski i matka jego, Marianna, są założycielami tej dobroczynnej instytucji. Realność wraz z ogrodem obejmującym 629 sąż kwadratowych zaintabulowane zostały na własność internatu nazwanego Bursą Świętego Kazimierza. Zarząd bursy spoczął w ręku kuratorii utworzonej przez 6 delegatów, a mianowicie po jednym z Wydziału Krajowego, Rady Gminnej Miasta Tarnowa, Gimnazjum Tarnowskiego, Głównej Szkoły Ludowej, z Obywatelstwa Miejscowego i Konwentu Ojców Bernardynów. Kapłan ten miał być zarazem kustoszem bursy. Naturalnie, że pierwszym kustoszem na czas życia i pobytu w Tarnowie był sam fundator. Miasto, pragnąc przyczynić się do dobrego dzieła, darowało wtedy bursie ćwierć morga gruntu przylegającego do jej ogrodu. Pierwotna liczba uczniów oznaczoną została na 16 z obowiązkiem opłaty 3 zł przy wpisie, a po 4 do 6 zł za pomieszkanie, opał, światło, łóżko, pranie, nadzór moralny i pomoc w naukach. W roku 1889, jak podaje Pogoń numer 28 ze sprawozdania prezesa kuratorii, doktora Józefa Stojałowskiego, dawny malutki domek stanowiący pierwsze pomieszczenie tej instytucji otworzył bramy swe już dla 53 uczniów za opłatą miesięczną 4, 6 i 8 zł. W roku 1891 przybudowano bursie skrzydło piątrowe, a w roku następnym, gdy zakład pozostawał pod kierownictwem księdza Władysława Hendyńskiego i gdy majątek bursy obejmował duży murowany dom własny i 2,5-morgowy ogród warzywny, przyjęto 70 uczniów, z których 55 uczęszczało do gimnazjum, 15 do szkół ludowych. Dyrektorem bursy jest obecnie ksiądz Józef Młodochowski, mający przeszło 70 wychowanków. Kronika bursy Świętego Kazimierza zapisała zapewne złotymi głoskami, że wychowankami jej byli obecny biskup tarnowski, ksiądz dr Leon Wałęga i były minister rolnictwa Raczyński. W sprawozdaniu gimnazjalnym za rok 1875 po raz pierwszy pojawiła się oficjalna notka dyrekcji do rodziców, że wolno umieszczać studentów tylko na tych stacjach, które dyrekcja uzna za odpowiednie. Od roku 1905 specjalną kontrolę nad stacjami objęło Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą Szkół Średnich i Pomoc Koleżeńska, prowadzona dotychczas odrębnie przy każdej szkole z wielkim pożytkiem dla młodzieży. Nad ubogą młodzieżą szkół pospolitych czuwa od roku 1879 założony tu przez grono nauczycieli tarnowskich i przeważnie przez nich finansowo zasilane Stowarzyszenie ku wspieraniu ubogiej młodzieży szkół ludowych, którego pierwszym prezesem był ówczesny starosta Ludwik Książę Łodzia Poniński. Później zaś Franciszek Chabura z zastępstwem Edwarda Gabrielskiego. Stowarzyszenie to istnieje dotychczas i jak przedtem wydaje bezpłatnie ciepłe śniadania, a zaopatrując dziatwę w miarę możliwości także w odzież i przybory szkolne. Bardzo znaczne społeczeństwu oddaje zasługi. Ostatni komunikat pogoni, przedwojenny, podaje, że prezes ksiądz prałat Leśniak rozdzielił szkołom miejscowym 2000 koron. Jako stałe pomieszczenie dla uczniów zamiejscowych istniał w Tarnowie prócz bursy świętego Kazimierza założony przez Towarzystwo Świętego Wincentego a Paulo internat dla uczniów seminarium nauczycielskiego miejskiego. Przewodniczącym instytucji pomieszczonej czasowo w lokalu dzisiejszego gimnazjum II był dr Piotr Forest, kierownikiem ksiądz Gadowski. Gdy Towarzystwo Wincentego a Paulo wzniosło dla internatu przy ulicy Kantoria w roku 1900 celowy budynek poświęcony pod wezwaniem świętego Józefa, objął kierownictwo ksiądz Józef Krośniński. Po przeniesieniu go na probostwo w Zasowie ksiądz Franciszek Pałka, a w roku 1913 powierzono zakład z 76 na on czas internistami kierownictwu księdza doktora Józefa Lubelskiego. Czasu wojny były tam szpitale wojskowe. W roku 1919 wydzierżawiono budynek na pomieszczenie Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego i bursę świętej Jadwigi. Ale gdy bursę zwinięto, a seminarium w budynku szkolnym imienia Konopnickiej znalazło pomieszczenie, zwrócono zakład dla pierwotnych celów, wobec czego od roku 1923 istnieje rewindykowany internat dla uczniów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego pod wezwaniem świętego Józefa. A kierownictwo zakładu sprawuje ksiądz szambelan dr Józef Lubelski wraz z księdzem Stanisławem Bastą. Internat dla seminarzystów pod wezwaniem świętego Stanisława powstał w roku 1905. Dzięki gronu nauczycielskiemu Seminarium Nauczycielskiego Męskiego oddany pod kierownictwo kolegi Franciszka Włodygi. Obecnie zostaje pod opieką sodalicji mariańskiej panów. Początkowo mieścił się w pięknym domu przy ulicy Ustronnej, dziś Brodzińskiego. Ostatnimi czasy przeniesiony na ulicę Nowodąbrowską. Oddany został kierownictwu Michała Piskora. Internat dla uczennic Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, urządzony przy ulicy Słowackiego, zostaje pod opieką sióstr służebniczek. Młodzieżą rękodzielniczą zajęli się kapłani miejscowi, a w roku 1896 zorganizowano nawet specjalne stowarzyszenie opieki nad terminatorami pod wezwaniem świętego Józefa, które prowadził ksiądz Jacek Tylka. Lecz z jego odjazdem upadło. Dopiero w roku 1905 za inicjatywą Stowarzyszenia Gwiazdy przy pomocy księdza biskupa doktora Wałęgi, starosty dunajewskiego i burmistrza rogojskiego powołano na nowo do życia tę nader praktyczną opiekę. Prócz tego istnieje w Tarnowie moralne asylum dla młodzieży rękodzielniczej, w Oratorium XX Filipinów i Bursa Vincentego a Paulo przy katedrze. Że oprócz dziatwy w wieku szkolnym społeczeństwo tarnowskie i o młodszych pamięta, dowodem tego istniejące w trzech dzielnicach miasta ochronki. A mianowicie Zakład Sierót i ochronka imienia Izabeli Księżnej Sanguszkowej przy ulicy Ogrodowej, ufundowany w roku 1854, prowadzony przez siostry Felicjanki. Ochronka imienia świętego Józefa przy ulicy Krakowskiej i ochronka imienia świętego Stanisława na Grabówce. Oprócz instytucji wyżej wyszczególnionych istnieją tu jeszcze koła przyjaciół młodzieży pozaszkolnej. Kołem żeńskim opiekuje się Adela Sobolewska. Męskiem początkowo ksiądz Aleksander Rogosz, obecnie ksiądz Dziedziak. Centralą tych kół jest Zjednoczenie Młodzieży Polskiej w Poznaniu. O charakterze wybitnie katolickim i, jak to podała statystyka poznańska, obejmuje ono 125 350 członków w 3490 stowarzyszeniach filialnych, z których jedno ogniskuje się właśnie w Tarnowie. Szkoła ogrodnicza. Od roku 1880 istniała w Tarnowie szkoła ogrodnicza prywatna, prowadzona przez Walentego Tarsińskiego, który przez 7 lat kołatał u władz krajowych o zapewnienie jej bytu, ale dopiero uchwała Sejmu z 16 stycznia 1888 roku i uznanie wyrażone przez krajowego lustratora kółek rolniczych Bielaka spowodowało przeniesienie do Tarnowa zostającej pod zarządem Wydziału Krajowego Szkoły Czernichowskiej i połączenie obu w jedną krajową szkołę ogrodniczą, której uroczystego otwarcia dokonano w roku 1889. Miasto darowało szkole na tzw. spieglówce trzy morgi gruntu, który kosztem Wydziału Krajowego zdrenowany i otoczony parkanem stworzył podstawę późniejszego ogniska ruchu handlowo-przemysłowego w dziedzinie ogrodnictwa, sadownictwa i pomologii. Pierwszym referentem spraw tej szkoły dotyczących był poseł Stróżkiewicz. Pierwszym jej wizytatorem Tadeusz Romanowicz, a pierwszym znakomitym jej kierownikiem Wojciech Maciaszek, absolwent francuskiej szkoły ogrodniczej w Wersalu. Pomocnikami jego, jako nauczyciele, byli kolega jego z Wersalu, Antoni Kurowski, Waśniewski, później Wiktor Tabeł. Internat mieścił przeszło 20 uczniów. Jak wspaniale ulepszono podarowany szkole przez miasto ciężki i umarglowy gruntu doświadczalnego, dowiodły już w trzecim roku pracy okazy warzyw, nagrodzone w roku 1891 na wystawie sadowniczo-ogrodniczej we Lwowie. W roku 1894 postawiono nowy budynek szkolny. Lecz z tak wieloma ale, że dziw, iż komisja kolaudacyjna go przyjęła. W każdym razie było się już gdzie pomieścić. Plan nauk rozszerzyć i demonstrować praktyczne ćwiczenia zawodowe na ogrodzie szkolnym, rozszerzonym później o 5 morgów gruntu darowanego przez Tarnów i 7 morgów wydzierżawionych za 100 koron rocznie w Dyksanówce. Ponętną i korzystną dla ogółu nowością stało się założone w październiku 1899 roku pod protektoratem Konstancji z Zamojskich księżny Sanguszkowej Towarzystwo Ogrodnicze. Aby w myśl statutu zająć się podniesieniem ogrodnictwa nie tylko w powiecie tarnowskim, ale i dalszych. Prezesem tej nowej instytucji wybrano inżyniera Ludwika Kowalskiego. Organem kierowniczym atoli byli dyrektor i profesorowie szkoły ogrodniczej Maciaszek i Kurowski przy dzielnym poparciu profesorów gimnazjum Godowskiego i Dyducha, jako też przybyłkiewicza. Miesięczne zebrania członków, rozpoczynające się odczytem na temat sezonowy, a kończące się rozlosowaniem pewnej ilości kwiatów, warzyw czy owoców, odznaczały się wielką frekwencją. Równocześnie odbywał się szereg wystaw, na których nie tylko pokazywano produkowane przez szkołę ogrodniczą kwiaty, warzywa i owoce, ale demonstrowano suszenie jarzyn, wyciskanie soków i robienie win owocowych. W roku 1900, gdy zainteresowanie ogółu dla spraw ogrodnictwa i sadownictwa wzrosło ogromnie, urządziła szkoła bezpłatny kurs sadownictwa dla nauczycieli i gospodarzy przedmiejskich, których obdarowano szczepkami, i bezpłatny kurs teoretyczny wyrabiania win owocowych. A jaką przez to Tarnowska Szkoła Ogrodnicza zyskała opinię, najlepszym tego dowodem, że w najbliższej wystawie róż i truskawek wzięli udział Eustachy, książę Sanguszko z Gumińsk, hrabia Badeni z Buska, hrabia Dzieduszycki z Jasionnej, hrabia Potocki z Bobrownik, hrabia Skrzyński z Zagórzan, hrabia Stadnicki z Nawojowy, hrabia Tarnowski z Chorzelowa, pani Jordanowa z Więckowic, proboszcze okoliczni, wielu nauczycieli, a nawet wiele pierwszorzędnych handlowych firm ogrodniczych ze Lwowa i Krakowa. Atrakcją dla zwiedzających było hasło „Każdy los wygrywa”. Żaden bowiem z wystawców nie miał zamiaru zabierania swych eksponatów do domu. Z pierwszorzędną oceną spotkały się też eksponaty Szkoły Tarnowskiej na wystawach zagranicznych w Wiedniu, Paryżu, Pradze i Dreźnie. Obfitym w nowości był rok 1901. Autoryzowany agronom, profesor szkół rolniczych Tadeusz Czajkowski, przybyły tu jako profesor seminarium nauczycielskiego, rozpoczął wydawnictwo miesięcznika pod tytułem Głos Rolniczy i urządził wystawę drobiu i królików. Szkoła ogrodnicza zainicjowała w kwietniu święto sadzenia drzew owocowych. Na pierwszym kilometrze drogi ku Nowodworzu, a wreszcie wspólnymi siłami, powstało towarzystwo z ograniczoną poręką – Spółka Sadowniczo-Ogrodnicza w celu sprzedawania owoców i wyrobu win owocowych, czym pokrywano wiele zapotrzebowań dla wspólnych celów. Wtedy to zbudowano na Placu Sobieskiego, wedle planu inżyniera Staffa, do dziś istniejący kiosk ze szklanych tafli, by w nim spieniężyć dary Pomony i Dionizosa. Pomysłowa ruchliwość, jako też wielostronne zalety i patriotyzm dyrektora Maciaszka spowodowały uznanie Wydziału Krajowego i życzenie Rady Szkolnej Krajowej, by corocznie urządzane były kursa sadowniczo-ogrodnicze dla nauczycieli, z którymi dyrektor Maciaszek i profesor Kurowski urządzali wycieczki naukowe do sąsiednich majątków ziemskich. I tak ustalił się obchód wiosennego święta drzew i przez Towarzystwo Ogrodnicze zainicjowane, a przez Zarząd Ogrodów Sanguszków zapoczątkowane w roku 1906, kursa ogrodnicze dla dziewcząt, które prócz pomieszkania i utrzymania ofiarowanego przez księżnę Sanguszkową otrzymywały stypendium Towarzystwa Ogrodniczego po 30 zł miesięcznie. Mimo takich wydatków Towarzystwo Ogrodnicze nie tylko istniało o własnych siłach, ale rozwijało się pomyślnie, czego najlepszym dowodem wykazywana w corocznych sprawozdaniach reszta kasowa, stanowiąca podwalinę funduszów towarzystwa, które już w roku 1907 zamianowało objazdowego instruktora Stanisława Wierzbickiego, by badał stan powiatu i odpowiednimi wykładami objaśniał włościan i nauczycielstwo okoliczne. Wówczas miała już szkoła ogrodnicza dwa sady – kolekcyjny dla demonstracji i handlowy, czyli rentowy, dający dochód ze sprzedaży. Założono też bezpłatnie wzorowe ogrody szkolne w Maszkienicach, Kobierzynie i Złotnikach. A do istniejącego w Szynwałdzie pod gorliwą opieką księdza Aleksandra Siemińskiego szkoły gospodyń wiejskich wysyłano często prelegentów. Od roku 1910 wydaje Towarzystwo Ogrodnicze miesięcznik pod tytułem Poradnik Ogrodniczy, pod naczelną dyrekcją dyrektora Maciaszka, rozsyłany bezpłatnie członkom towarzystwa, a po 3 korony rocznie nie członkom. Wzbudził wielkie zainteresowanie, a znakomicie obmyślaną skrzynką zapytań i odpowiedzi pociągnął szeroki ogół do pracy na polu ogrodnictwa. Wojna przerwała tę złotą nić łączącą piękno z korzyścią. A po śmierci dyrektora Maciaszka, który czasu wojny, wzięty jako jeniec, ciężkie przeszedł koleje, kierownictwo 40. dorobku szkoły ogrodniczej objął Józef Drewko, który z wielką gorliwością i pożytkiem dzieło w roku 1888 zainicjowane dalej prowadzi. Obecnie w Polsce odrodzonej objęło Ministerstwo Rolnictwa zarząd tej ze wszech miar pożytecznej instytucji, zmieniając jej poprzednie miano Krajowa Szkoła Ogrodnicza na Państwowa Niższa Szkoła Ogrodnicza. Pogłoski, jakoby Tarnowska Szkoła Ogrodnicza miała być przeniesioną do Wojnicza, są nieprawdziwe, a powstały zwieści, że Wydział Powiatowy w Brzesku stara się o zorganizowanie szkoły rolniczej w odległym o 3 km od Tarnowa Wojniczu, gdzie nadarza mu się sposobność kupna części rozparcelowanego majątku rodziny Jordanów.